Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy serdecznie i zapraszamy na program z Rafałem Kurczewskim.
Są ludzie, którzy nie mieszczą się w jednej definicji, bo tak jednym słowem powiedzieć, kim jest nasz gość, nie sposób. Absolwent legendarnego Marcinka, jeden z pierwszych członków teatru BA, aktor związany z jego najważniejszymi spektaklami, współtwórca powrotu teatru jako Teatr BA na bis. Ale także Rafał Kurczewski jest zoologiem, herpetologiem, przyrodnikiem, zastępcą dyrektora do spraw ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Naukowiec, edukator, uczestnik międzynarodowych projektów ochrony środowiska.
Średniego wzrostu, dodajmy. Jak się to w tobie mieści, Rafale, powiedz?
No nie wiem, jak to się mieści. Tak słucham, sam się zastanawiam, jak to się mieści. Tak, no wiele osób zwraca na to uwagę, że gdzieś tam to spektrum jest szerokie.
A wiesz co, nie dodaliśmy jeszcze tego, że jesteś znakomitym rysownikiem.
O, tak.
Malarzem. Rzeźba też?
Tak, czasem coś, ale z rzadka raczej.
Człowiek, mężczyzna wielu talentów. Jak jeszcze nam powiesz, że jesteś złotą rączką, potrafisz świetnie gotować. Tak?
Staram się jak mogę. Tak. Tak,
ale wydawałeś być troszeczkę zaskoczony, jak tutaj wymienialiśmy twoje umiejętności, twoje wykształcenie, to co już zdobyłeś. Ile razy pisałeś swoje CV, szukałeś pracy?
No parę razy tak się zdarzało, tak. Znaczy, no zaskoczony, no, ja tam chyba nie przepadam za słuchaniem o sobie jeszcze to, jak właśnie, że tu się tyle różnych rzeczy dzieje i mówi. No, to sympatyczne, ale ja wiem, czy to aż takie nadprogramowe. No ja myślę, że wielu pewnie takich ludzi jest, tylko pewnie gdzieś tam sobie żyją i tyle. Mhm. Nie obnoszą się może z tym specjalnie, a człowiek jak już idzie do teatru, to się zaczyna obnosić trochę, więc może to dlatego tak wychodzi później śmiesznie.
No, rzeczywiście wizyta, moja wizyta, bo Joanna nie oglądała spektaklu, który ja widziałem.
Jeszcze nie.
Tak, kilka tygodni temu. Dokładnie 6 grudnia.
Tak.
Spowodowała to, że nawiązaliśmy kontakt po latach, bo okazuje się, i to możemy powiedzieć, że jesteśmy też absolwentami Marcinka, tylko że Rafał jest starszy.
Ojej.
Tak. I podziwiałem go na scenie w Teatrze BA. No i teraz jest Teatr BA na bis, którego ja odniosłem takie wrażenie, będąc też po spektaklu na spotkaniu z tobą i jeszcze z Aleksandrą, która też jest aktorem tego teatru, że ty jesteś jednak liderem tej grupy.
Samozwańczym. No, znaczy, niechcący trochę tak jest, bo to ja po wielu latach, nie wiem, co jakiś czas wracałem myślą do teatru, przez długi czas udając, że teatr nie jest mi potrzebny, ale gdzieś to ciągle się kotłowało. Chcąc wrócić, chciałem wrócić koniecznie do pana profesora Dymitrowskiego, bo się nam bardzo dobrze pracowało razem.
Ale to mówisz jeszcze o tych czasach związanych z Marcinkiem.
Z Marcinkiem, tak, tak, tak. Tam się wszystko zaczęło i dlatego też ta chęć powrotu do teatru była też chęcią powrotu do tego teatru. Do tej osoby przede wszystkim, którą jest pan profesor. No i to się powiodło, a jednocześnie wiedziałem, że mój powrót to nie jest tylko powrót mój, tylko chciałbym, żeby właśnie tych ludzi było więcej, że tych ludzi, którzy ten teatr kochali, którzy nim żyli, no Ola jest absolutnie taką osobą. Jest nas w tej chwili już 5 aktorów, 2 reżyserów, także naprawdę bardzo się z tego cieszę, że ta chciałem powiedzieć, zaraza idzie dalej, że to się rozwija po prostu, no to piękne. I rzeczywiście ja chcąc, żeby to się wszystko wydarzyło, musiałem mocno się w to zaangażować, pokazać też panu profesorowi, że to ma sens, bo też już były takie momenty u niego zwątpienia gdzieś wcześniej, kiedy z nim rozmawiałem jeszcze. A teraz bardzo też widzę, że no nie dalej jak wczoraj rozmawialiśmy telefonicznie, jest zachwycony, cały szczęśliwy, cieszy się bardzo i że właśnie te kolejne osoby też, no pączkuje to i świetnie, to, na tym bardzo mi zależało.
No to my pozdrawiamy z tego miejsca również serdecznie pana profesora Dymitrowskiego. Od niego wszystko się zaczęło, tak?
Tak.
To chciałeś podkreślić.
Tak, tak.
Czy ty zdawałeś do szkoły teatralnej?
Tak. Tak. I to też dzięki panu profesorowi, bo ja to jestem trochę taka osoba, że mając te różne zainteresowania, o których mówiliście, to zawsze było mi bardzo ciężko wybrać, co, jaka droga, którędy ja mam pójść, co ja mam robić w życiu. No i ja zawsze jestem taki człowiek, że mówię, że, bo tak jest po prostu, że ja potrzebuję potwierdzenia u innych, że to, co robisz, robisz dobrze, rób to, bo to jest fajne. Bez tego właściwie tak nie bardzo potrafię sobie poradzić z tym, co ja mam robić i jak to ma być. No jeszcze przyroda świetnie, bo ona też odpowiada na to, co robię dobrze i to jest też taki też sprawdzian, że w porządku, że rób to dalej. No i pan profesor bardzo mocno w liceum nalegał, żebym rzeczywiście do tej teatralnej szkoły szedł. Zresztą nie tylko on, no parę osób o tym mówiło. To też my, jak rozmawialiśmy, prawda, Jurku, to też mówiłeś o tym, że sobie wszyscy wyobrażali, że ja to w tą stronę pójdę po prostu, gdzieś tam mnie widząc.
No ale
ja
próbowałeś.
Próbowałem, tak. Próbowałem do Krakowa. To też jest ciekawa historia, bo w trakcie zdawania egzaminów one były długie, kilkuetapowe. Przechodziłem te kolejne etapy. Nie mogłem odnaleźć w tej rzeczywistości takiej trochę konkurencyjnej mocno. To mnie tak trochę przytłaczało. Ja to jestem, nie wiem, tam pewnie idealista, niepoprawny. I wydawało mi się, że to takie jest jakieś dziwne. No w każdym razie trochę w pewnym momencie się zniechęciłem przez to, co się działo wokół i na ostatnich egzaminach, gdzie miałem w komisji panią Annę Polony, mówiłem, już nie pamiętam w tej chwili jaki tekst. Pierwszy tekst mówiłem na pewno Wołodyjowskiego. Panie Wołodyjowski, Larum grają. Wojna. Dobrze to powiedziałem. Obudziłem pana Lubaszenkę tym tekstem. Mocno. No i następny, już właśnie nie pamiętam, co to było, ale pani Anna powiedziała, coś pan bez przekonania mówi ten tekst. A co młody, gniewny Rafał odpowiedział, bo ja nie jestem przekonany, czy dobrze zrobiłem, że tu przyjechałem. I tak się rozpoczęła rozmowa przesympatyczna o teatrze, o tym, jak to jest, jak to nie jest łatwo, że trzeba pewne rzeczy też poukładać. No trochę takie oczekiwanie jakby, no co ja na to wszystko. I ja już powiedziałem, że nie, to chyba jednak nie dla mnie.
A czy nie myślałeś później, że ta szczerość pozbawiła cię możliwości studiowania w szkole teatralnej w Krakowie?
Być może, nie wiem. Znaczy, powiem tak, że nie żałuję tego absolutnie. Nawet myślę, że żałowałbym w momencie, gdybym tam nie był. I zastanawiałbym się, a może mogłem, może trzeba było właśnie. Kompletnie o tym nie myślę. To znaczy ja myśląc o tym, że brakuje mi teatru, nie myślę o tym, że brakuje mi szkoły. I nie dlatego, że mam takie, nie wiem, mniemanie na swój temat, że teraz to, prawda, nie, to nie. Po prostu brakuje mi teatru. Tego wszystkiego, co się z nim wiąże. Natomiast będąc tam próbując, wiem, że zrobiłem to, co powinienem, spróbowałem, poczułem, że to nie jest kompletnie dla mnie i jakby później tego absolutnie nie żałowałem. Wracając do teatru, nie żałowałem. Pan profesor często o tym mówi, wspomina, że a, szkoda. No on żałuje momentami bardzo.
Profesor Dymitrowski.
Profesor Dymitrowski, tak jest. Że właśnie, że trzeba było, że czasem słyszę, że, bo ty wiesz, jesteś ten aktor w typie Dorocińskiego. Ja się śmieję zawsze, że, bo to takie jest, nie no, jak zastanawialiśmy się nad promocją naszego spektaklu, ja mówię, jak napiszemy, że gra Kurczewski, no to kto to jest w ogóle, prawda? Jak napiszemy, że gra Kurczewski w typie Dorocińskiego, to może wtedy będzie dobra reklama. No i to tak żartem zbywam, natomiast mówię zawsze panu profesorowi Dymitrowskiemu, no ale jesteśmy tu, robimy to, ja jestem szczęśliwy, realizujemy to, co chcemy, tak, co gdzieś nam tam w duszy gra, więc myślę, że nie myślmy o tym, co by było, gdyby, bo jaki to ma dzisiaj sens? No żaden.
No wiesz, to błyski w oczach, kiedy mówisz o tym teatrze Bana Bis, są niesamowite, bo tak patrzymy przecież face to face. Chciałem się dowiedzieć, czy później po tych egzaminach do szkoły teatralnej od razu zdawałeś właśnie na Uniwersytet Przyrodniczy, wtedy Akademię Rolniczą.
Tak?
Od razu.
Tak, w tym samym roku. To znaczy, to bo egzaminy, nie wiem jak jest teraz, ale te do szkół artystycznych były wcześniej, więc też pamiętam, chodząc na spotkania, na warsztaty teatralne, to właśnie nas wszystkich, którzy tam myśleli o tym, żeby iść, to pamiętajcie, że musicie też w inne miejsca złożyć swoje papiery, bo jest taka możliwość, jakby się nie udało, to prawda. No i to tak właśnie tak, w tym samym roku zdawałem. Mhm.
Jak ci się studiowało na Akademii wtedy Rolniczej?
Tak, dobrze mi się studiowało. To znaczy, to jest też taka śmieszna może historia, bo wtedy z, no niestety już nieżyjącym aktorem Mariuszem Puchalskim, między innymi te warsztaty miałem, bardzośmy się polubili i przypadli sobie do gustu. To śmieszne może, bo bardzo młody człowiek, doświadczony aktor, a wiele od niego ciepłych, dobrych słów usłyszałem. To było przemiłe, takie naprawdę, nawet tak poza protokołem, myśmy parę razy sobie gadali, to było bardzo fajne. Ale zdziwił się, bo jak nas pytał poszczególne osoby, to gdzie kto startuje poza tą szkołą teatralną, no ja rzuciłem, że na rolniczo, on mówi, rany boskie, to co to jest za rozpiętość, ty? Od sceny po krowy, czy jak to? No ja wtedy powiedziałem o swojej wielkiej pasji takiej zoologicznej, właśnie przyrodniczej i że to też jest moja pasja. To nie jest tak, że to jest coś, co jest tam dlatego, że zapełnia ten brak teatralny. No nie, to jest absolutnie równorzędne, więc... A wybrałem, dlaczego akurat rolniczą, a nie na przykład biologię na UAM-ie. Mój tato pracował w ogrodzie zoologicznym, zresztą był też diablo uzdolniony plastycznie i ja myślałem w pewnym momencie też o tym ogrodzie zoologicznym, bo ja tam też przepracowałem trochę czasu. No i go pytałem, mówię, słuchaj, a jakbym myślał o tym ogrodzie, to lepiej tutaj czy tutaj? Wiesz co, lepiej myślę, że rolnicza, bo tam bardziej przygotowanie też praktyczne, takie, wiesz, od strony zwierzaków, a tutaj, wiesz, hodowla... I tak dalej, no to okej, okay. no to tu.
Dobrze, ale po studiach od razu trafiłeś do Wielkopolskiego Parku Narodowego?
Nie.
Była droga?
Po studiach...
Co robiłeś?
No właśnie, różne rzeczy robiłem. Uśmiecham się do przeszłości. Tak, bo jak kończyłem moje studia, wówczas w Katedrze Zoologii pan profesor Graczyk, nawet rozmawiając ze mną, mówił, chciałbym, żebyś został, ale kurczę, ja muszę ludzi zwalniać, bo nie ma takich możliwości, nie jestem w stanie ciebie przyjąć. No i ja wtedy pracowałem jako taki wolny strzelec fotograficznie. To kolejna moja pasja. Z jednym ze znanych tutaj fotografików, też filmowców, Januszem Tatarkiewiczem, którego pozdrawiam, jak nas słucha serdecznie. I byłem jego asystentem, biegałem z takim wielkim aparatem, Sinar. Janusz mi tylko mówi, tylko wiesz, uważaj, bo ten aparat to tak mniej więcej jest cena mojego samochodu, więc ja już wtedy nie wiedziałem, czy mam z tym rzeczywiście chodzić. Wtedy też była śmieszna historia, słuchajcie, bo to też a propos teatru. Janusz gdzieś w pewnym momencie odkrył, że ja poza tym, że się nieźle wygłupiam, to tam czasem nieźle coś udaję i mnie zaangażował do reklam. Więc grałem w jakichś reklamach, a potem rozpocząłem pracę na uczelni, na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Potrzebowali kogoś, kto ma przygotowanie przyrodnicze i tam rozpocząłem pracę jako wykładowca. No i jak rozpocząłem tą pracę, to studenci zaczęli w pewnym momencie, a pan nie był czasem tutaj w jakiejś reklamie? To ja mówię, nie, no absolutnie, jak to? No i potem już tak mówię, wiesz, Janusz, ja przepraszam, ale skończę z tymi reklamami, bo to śmiesznie będzie trochę wyglądało. I długi czas też tak zarabiałem po prostu na życie, także to też była taka fajna część, ale w oczekiwaniu jakby na coś takiego, co... No potem zaczęła się uczelnia, kolejne jakby też uczelnie. Byłem przede wszystkim wykładowcą, naukowcem też robiłem prace naukowe, a w parku jestem od lat 8.
No i do parku za chwileczkę w takim razie wrócimy, a teraz zapraszamy na chwilę z muzyką.
Męski profil. Understand, once he was a family man, so surely I would never, ever go through it first hand. Emulate, or the shit my mother hate, I can help but demonstrate my pro. It fails to die. An animal covering my fears. Our behavioral patterns to stick over the years. Cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why this is about me? Now my destructive side has grown to my wife, and I question myself again. Why this is about me? Ooh, it's bricked up in my head, and it's shoved under my bed, and I question myself again.
Program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Rafał Kurczewski, aktor, przyrodnik. To teraz tak w ogromnym skrócie przedstawiamy naszego gościa. Rafale, ty kiedyś mówiłeś o Wielkopolskim Parku Narodowym jako swojej Nowej Zelandii. Bo to jest też ciekawa historia.
No tak. Tak.
Dotarłeś w końcu do Nowej
Zelandii? Nie. Kto wie, czy to w ogóle się wydarzy. To jakaś Arkadia może jest. Tak, mówiłem tak, bo gdzieś jako przyrodnik myślałem sobie, że ta Nowa Zelandia to jest takie w małej, jak w małym opakowaniu, w małej pastylce wszystkiego po trosze. Przeróżnych siedlisk, no naprawdę miejsce przeciekawe, choć wiem, że różne niefajne rzeczy tam się też dzieją przyrodniczo mocno i to też trochę studzi jakby emocje. Natomiast gdzieś w jakimś takim marzeniu młodzieńczym ta Nowa Zelandia jest. Natomiast tak, park jest absolutnie moją Nową Zelandią od zawsze właściwie, bo ja już swoją pracę magisterską pisałem w parku, potem doktorat pisałem w parku. Bardzo się z parkiem związałem, no i w pewnym momencie przyszła ni stąd, ni zowąd taka propozycja, że a może by tam. No to byłem zaskoczony nią bardzo mocno, bo to zupełnie tak było gdzieś niezależnie ode mnie. Ja nawet nie poszukiwałem, a tu nagle sam park mnie znalazł, więc to przemiłe też.
Kilka razy byłeś już u nas w radiu i opowiadałeś właśnie o parku, o jego możliwościach. A czym ty tam tak naprawdę się zajmujesz?
Jestem, mam bardzo długą nazwę swojej funkcji. Jestem zastępcą dyrektora do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. Na jednym oddechu, trzeba to powiedzieć strasznie długo. A nie, no po prostu ochroną przyrody. Znaczy ja jestem ten od ochrony przyrody, czyli mam za zadanie, mam jakby działy, którymi się zajmuję, to jest właśnie zespół do spraw ochrony przyrody, to jest zespół do spraw udostępniania parku, to są wszystkie obwody ochronne, tak jak park jest podzielony na obwody, tak, którymi zarządzają leśniczowie, to cały teren też podlega mojej osobie, no ale to są zadania związane przede wszystkim z różnymi działaniami na rzecz aktywnej ochrony przyrody, czyli na przykład, żeby wytłumaczyć może, co się kryje pod tym pojęciem. No na przykład taki konkret, zakładamy tratewki dla rybit w czarnych po to, żeby mogły tam składać jaja, wyprowadzać lęgi i bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni z siebie i bladzi, ponieważ dzięki działaniom pracowników parku od kilku lat mamy stałą kolonię rybitwy czarnej, której od 57 roku, od założenia parku, nigdy w tym parku lęgowej nie było. Więc to jest wielki sukces.
No,
tak?
Absolutnie.
Tak. Absolutnie. Także robimy tego typu rzeczy z innymi zwierzakami, popielice, no mnóstwo tutaj działań na rzecz oczywiście roślin i zwierząt i całych siedlisk. Ratujemy też stanowiska, na przykład występowania konkretnych gatunków. W tym wypadku często są to płazy. Jest różne tego typu działania, plus oczywiście udostępnianie, czyli udostępnianie dla celów naukowych, udostępnianie dla celów turystycznych, tak? No to jest rzeczywiście bardzo szerokie spektrum działań.
A jako herpetolog, nie wiem, monitorujesz płazy? Liczysz?
Tak, też, tak, tak. To też jest, tu się zawsze też uśmiecham, bo jak miałem zajęcia z pierwszą swoją grupą studencką, to ich zapytałem, a wiecie, kto to jest herpetolog? No i tam różne pomysły, lepsze czy gorsze. Jak powiedziałem, że to jest taki od płazów i gadów, to powiedzieli, no to tutaj pan sporo znajdzie na tej uczelni. No nie wiem, kogo mieli na myśli, prawda? Mamy jakieś takie dziwne zawsze odzwierzęce opowieści o ludziach, a szkoda, bo trochę krzywdzimy te zwierzaki.
Tak, wiesz co, liczenie płazów i gadów to może po stronnej osobie wydawać się trochę dziwne i zapytają się, po co ty to robisz w ogóle?
I jak to wygląda?
No bo jak to wygląda? Bo jak można liczyć? Jeden, drugi, trzeci?
No dokładnie tak. Właśnie. Znaczy wiesz, no to jest tak, że zależy oczywiście od gatunku, tak? Bo to są bardzo różne gatunki i to nie każdy liczy się tak samo. Płazami jest o tyle prosto, że można założyć, znaczy prosto, no. Można założyć żywołapki, pułapki, w które one będą się łapać. Tak? I wtedy na tej podstawie, ile tam pułapek jest w danym siedlisku wstawionych, to są zwykle małe oczka śródleśne czy śródpolne, tak? No wyławiam, wtedy przede wszystkim sprawdzam, czy są i jakie są gatunki. Tak? Jeżeli w odpowiednich okresach łapię większe ilości pewnych gatunków, oznacza to, że ta populacja jest stabilna, silna, zwłaszcza jeżeli widzę, że składają tam skrzek, że pojawiają się larwy. Tak? Interesują nas też konkretne gatunki często, generalnie wszystkie gatunki płazów, ale są takie, które są powiedzmy gwiazdami pod tytułem, nie wiem, tam kumak nizinny czy traszka grzebieniasta, bo one są istotne, uwaga, dla wspólnoty. Mhm. To są takie gatunki, tak? Więc głównie też zależy nam na tym, żeby ratować te miejsca, w których te rzadkie, bardzo ginące i naprawdę wymagające aktywnej, bo to jest zapisane w ustawie, że te gatunki wymagają ochrony aktywnej, czynnej, że trzeba coś zrobić. Nie tylko się przyglądać i patrzeć, tylko coś trzeba dla nich zrobić. Nie jest to proste, bo ludziom się czasem wydaje, że jak zrobią oczko wodne, to tam już żabki kumkają i wszystko jest super, bo kumkają, ale czasem to oczko może być pułapką, a nie wcale fajnym miejscem, bo jak są strome brzegi, to żabki owszem wejdą, ale już na przykład młode nie wyjdą z tego zbiornika, więc to będzie dla nich kłopotliwe. A na okres zimy płazy wychodzą poza zbiornik i szukają zimowiska. I to też przygotowujemy. Także musimy myśleć tak bardzo szeroko o tym wszystkim, żeby wiedzieć, znać po prostu biologię danego gatunku i wiedzieć, czego on potrzebuje.
Czego potrzebuje ten Wielkopolski Park Narodowy w tej chwili? Jakiego ekosystemu?
Trudne pytanie. Powiedziałbym może tak, myśląc o naszych założycielach. Park powstał po to, żeby ochronić fragment przestrzeni, niewielki w sumie, na którym pozostały dowody istnienia epoki lodowej i tego, co lodowiec zrobił z tym terenem, czyli przyroda nieożywiona. Na niej powstaje przyroda ożywiona. Przed 57 rokiem to były lasy gospodarcze, sosnowe, takie, do jakich jesteśmy w Wielkopolsce przyzwyczajeni, a nie powinniśmy być, bo tutaj powinny być przede wszystkim lasy liściaste. No ale mamy wyobrażenie, że właśnie takie czyste, podgrzybkowe bory sosnowe. Tymczasem właśnie nasza dbałość polega na tym, że od momentu założenia parku, tak jak już pan profesor Wodziczko jeszcze wcześniej o tym mówił, i wszystkie osoby, które zajmowały się parkiem na początku, że on musi ulec, powinien ulec renaturyzacji, czyli powrót, jakby mamy wrócić do czasu naturalnych ekosystemów, czyli dzikich. I to jest piękne, że ja dzisiaj słyszę od osób, które odwiedzają park, w tym również od radnych na przykład gminnych, panie dyrektorze, park nam dziczeje. I to jest dla mnie najpiękniejsza recenzja, dziczeje. Mhm. Czasem słyszę na przykład, że panie, od starszych osób słyszę kiedyś od jednego z rolników, panie, takiego bajzlu jak jest w parku, to ja nie pamiętam od dziecka. A ja mówię, dziękuję, najlepsza recenzja. I potem napisałem artykuł Bajzel w parku, żeby wytłumaczyć ludziom, o co chodzi z tymi leżącymi drzewami, z tym, że jak się coś przewróci, to niech sobie poleży, tak?
To niech leży.
Odda te pierwiastki, tak. Niech ale, się tam rozwija.
Ale te komentarze były tak troszeczkę z lekką pretensją.
Tak, były z pretensją. Z tym, że fajnie, bo ta praca, my też wydajemy Głos Puszczyka, swoje czasopismo, staramy się docierać z tą edukacją, z kształtowaniem świadomości, bo ludzie często... No mam takie właśnie przykłady fajne, śmieszne też, jak studenci przyjeżdżają, bo też Akademia Rolnicza ma taki projekt mentoringu. I koleżanka do mnie dzwoni, mówi, Rafał, ja bym chciała, żebyś był naszym mentorem. Mówię, Boże, czas umierać już jest chyba. Mentorem? To co ja tam będę? No wiesz, bo tutaj trzeba studentów i fajnie, bo to praktycznie. No i przyjechali. Ja mówię, dobrze, ale to niech przyjadą do parku, bo ja im chcę tu w parku pokazać, co się dzieje. I wyobraźcie sobie, że poszliśmy właśnie na takie miejsce, gdzie odtwarzaliśmy siedlisko, dawne siedlisko, takie śródleśne, piękne oczko, które zarastało, wypłyciło się, zwierzaki już miały problem, żeby tam składać skrzegi i tak dalej. No i koparki wjechały do Parku Narodowego i tam kopią, prawda, robią. I idzie taka para starszych państwa i pan Kiki Nordic Walking i pan do nas startuje, już widzę za maszystym krokiem, mówię do studentów, no za chwilkę usłyszycie państwo, jak się rozmawia z pracownikiem parku. No bo często jest to w ciężkich pretensjach, ale pan powiedział, dzień dobry i mówi, co państwo robicie z tą naturą 2000? Mówię, to już jesteśmy na tym poziomie świadomości. Mówię, no właśnie ratujemy. Jak ratujemy koparkami? Ja mówię, no tak, bo tutaj są dwa gatunki unijne, które właśnie ratujemy w ten sposób, dajemy im szansę na przetrwanie, bo to miejsce już się tak wypłyciło, zarosło, że za chwilę go nie będzie. One, aha, a to czemu państwo wycięliście drzewa? Ja mówię, no bo trzeba doświetlić to środowisko, żeby było cieplej, bo one muszą mieć odpowiednią... I tak gadamy. I żona tego pana podeszła, mówi, wiesz co, dawaj mi klucze, bo ja chcę już do domu, a ty będziesz tu jeszcze z godzinę gadał. On mówi, wiesz co, nie, ja już idę. Muszę ci powiedzieć, że zszedłem tutaj, żeby pana opieprzyć, a muszę pana pochwalić. Więc to jest bardzo sympatyczne, że w takich rozmowach rzeczywiście ludzie dowiadują się i widać też, to jest troska z ich strony, że podchodzą, że rozmawiają, że pytają. To nie dlatego, że takie widzimy się, no ale świetnie.
A to jest tak, że ty mieszkasz tam, w tym lesie, w tym...
Chcesz zapytać, czy Rafał ma swoją leśniczówkę?
Na przykład, tak. Bo wiadomo, że jest budynek, prawda, tak, w którym pracujecie.
Tak.
Ale wiesz co, a byłeś harcerzem może?
Nie.
Nie, ale w harcerstwie, ja pamiętam, są sprawności. Jest taka sprawność trzy pióra. To się wchodzi, wiesz, do lasu chyba na dobę i się z niego nie wychodzi również. Nie wolno go...
Trzeba ten przeżyć.
Tak, trzeba to przeżyć. Można się żywić... Korzonkami. Proszę państwa, powiem tak. Może to wszystko się już zmieniło, ale żywić się można korzonkami, jagodami, tym, co się znajdzie. Trzeba się dobrze ukryć, żeby inni harcerze was nie znaleźli i tak dalej, i tak dalej. Czy i spędza się tam noc?
Straszne.
Noc w lesie, proszę państwa. Kto nie był, ten tego nie wie. Jak wygląda noc w lesie?
No pięknie wygląda noc w lesie. Jak byłem małym chłopcem i mój tato mnie zabrał na pierwszą wyprawę pod namiot, to byłem przerażony w nocy, bo wszystko słychać wielokrotnie głośniej niż za dnia i oczywiście no wtedy jakby wszystkie zmysły są mocno wyostrzone poza wzrokiem, który bardzo byśmy chcieli, żeby była, tutaj jest słabo. No nie, ja potem wielokrotnie już z moimi też przyjaciółmi jeździliśmy właśnie na wyprawy takie zwierzęce, ścigając różne zwierzaki, oczywiście w cudzysłowie tak ścigając, po to, żeby je obejrzeć, po to, żeby być w tej przestrzeni dzikiej przyrody. Także to już takich wiele wypraw mam za sobą, ale ja raczej nie. Ja miałem wielu znajomych też harcerzy, ale sam niekoniecznie. Ja wolałem raczej w mniejszym gronie i tak właśnie indywidualnie, że tak powiem, podróżować, takie typowo przyrodnicze wyprawy. Jak wracaliśmy, to właśnie w naszym kochanym liceum po powrocie zawsze z wakacji klasa nas sadzała. To teraz opowiadajcie, gdzieście byli, coście tam widzieli, bo to było takie sympatyczne. Więc tak, noce też. Czasem niekoniecznie tylko korzonki, ale to też nie było proste, bo pamiętam takie sytuacje, gdzie chodziliśmy na przykład do wsi, żeby chleb zdobyć, a tu chleb był, prawda, tylko taki, co zamawiano i wiadomo było, że to dostają tyle i koniec. I bywało też różnie, jeśli chodzi o wyżywienie, ale radziliśmy sobie jakoś tam.
Rafale, ty chodzisz do lasu tylko w sprawach zawodowych, czy dla samej ciekawości, dla samej przyjemności? Czy zdarza ci się usiąść gdzieś tam pod choineczką na pieńku i szkicować?
Zdarza się. Znaczy tak, to zawsze fajne słowa, ciekawość, bardzo ważne w moim życiu, myślę, bo ja jestem ciekaw wielu rzeczy i stąd właśnie też chyba ileś tam różnych zainteresowań. Tak, bo to jest niezwykle ciekawe miejsce i nie ma takich, nigdy nie jest tak samo. Jak mnie ktoś pyta, a która pora roku, a kiedy najlepiej przyjechać? Kiedykolwiek. Zawsze jest niezwykle, zawsze jest ciekawie. Przyroda jest, ja się czuję w niej, ja się czuję jej częścią po prostu, tak? Więc czuję się u siebie. A jednocześnie, to zawsze też powtarzam, teraz też parę dni temu byłem na UM-ie, miałem spotkanie ze studentami i mówię, zobaczcie, my szukamy gdzieś życia na innych planetach. A pokazałem im trochę zdjęć w tym bardzo często występujących gatunków. Mówię, zobaczcie, to same ufoki są. przecież nie umiemy ich w ogóle nazwać. A co wiemy o nich więcej, prawda? Ten świat nas otacza i kompletnie, myślę, go często nie doceniamy, chyba też dlatego, że, jak powiedział jeden z moich znajomych ze Szkocji, który tutaj w Polsce był sporo czasu temu i podziwiał tą przyrodę, tą dzikość, tego tam nie ma. Zresztą podróżował po całym świecie, jak mi zaczął opowiadać, gdzie był, to ja mówię, powiedz, gdzie nie byłeś, będzie szybciej. I tutaj będąc, on był zachwycony i na koniec dnia, kiedy właśnie po parku chodziliśmy, wracamy, on tak gdzieś do siebie w międzyczasie mówił, dlaczego tego nie doceniacie, bo widział tu jakieś śmieci, tutaj coś tam się działo niefajnego, a na końcu dnia mi powiedział, ja wiem, dlaczego tego nie doceniacie, bo wy to macie wszędzie, wy nie rozumiecie, że tego może nie być, więc czas zacząć doceniać.
Męski profil.
Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym.
Program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Doktor Rafał Kurczewski dziś jest gościem męskiego profilu. Jeden z pierwszych członków Teatru Ba, członek Teatru Ba na bis, przyrodnik, człowiek wielu talentów. No to teraz będziemy musieli porozmawiać o teatrze, o którym już wspominaliśmy, który dla ciebie dużo znaczy. Po tej mojej wizycie na sztuce, którą graliście w Jeżyckim Centrum Kultury To był spektakl Ionesco Król umiera, czyli ceremonie. Miałem takie wrażenie, że ty jesteś idealnym aktorem właśnie do monodramów. To był chyba pierwszy monodram, który zagrałeś.
Matko, nie wiem teraz co powiedzieć. Dziękuję. Przede wszystkim tak, to był pierwszy monodram. Ja marzyłem o tym, żeby zagrać monodram od chyba bardzo już dawna. W sumie nie wiem dlaczego. To nie dlatego, że nie wiem. No, nie potrafię odpowiedzieć, jakby ktoś zapytał dlaczego. Nie wiem. Po prostu tak sobie marzyłem. No to w ogóle też niezwykła przygoda, tak? Bo my szukaliśmy z panem profesorem czas jakiś monodramu. Nie mogliśmy znaleźć takiego tekstu, który by nam odpowiadał. I w pewnym momencie właśnie pan profesor, znający też Ionesco już od lat, mówi, a przeczytaj to. Przeczytałem sztukę, no to jest pełnowymiarowa sztuka, tak? Nie, to nie jest monodram. I mówię, Boże, no świetna. On mówi, ja z tego zrobię monodram. To ja zawsze podkreślam, że to on tutaj jest właśnie tym malarzem, a ja tylko pędzlem. I pan profesor, nie wiedzieliśmy w ogóle, bo to jest też, to nie chodzi tylko o wyzwanie, ale nie wiedzieliśmy nawet, czy prawa autorskie pozwolą nam na to, żeby zrobić monodram. Ja kiedy wysyłałem do ZAIKS-u wniosek o licencję na sztukę, to zdawałem sobie sprawę, że może być tak, że spadkobiercy Ionesco powiedzą nie. Myśmy opisali całą sytuację. Nie chciano nawet od nas, bo czasem mówiono mi, że czasem jest tak, że będzie trzeba wysłać ten tekst, że będzie go trzeba przetłumaczyć też na język francuski. Ale nie. Nie chciano. Myśmy napisali, że o tym właśnie, że to pomimo tego, że jest to monodram, to on absolutnie nie odbiera nic tej sztuce. Tak? On pozostaje z tą myślą, którą Ionesco miał. To, co chciał, żeby tam wybrzmiało, będzie wybrzmiewać. Ale że widzimy to w ten sposób i chcemy to tak zaaranżować, że dodatkowo właśnie jeszcze tutaj udział pani Marii Romany Gierczyńskiej, czyli rzeźbiarki, która z nami współpracowała w tworzeniu scenografii i wspaniałe rzeźby tam są i są tak naprawdę postaciami też z tej sztuki. Częściowo przez nas ożywianymi za pomocą głosów dziewczyn, które udzielają głosu Królowej Marii i Królowej Małgorzacie, więc no, udało się. Tak, no, trudne wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie, ale nie myślałem tak na początku. Ja jestem zawsze tak entuzjastycznie nastawiony, że chyba też zarażam trochę pana profesora, bo on czasem tam, a ja właśnie, że bardzo mocno.
Wiesz co, obserwując twoją grę aktorską, tak sobie myślałem w trakcie spektaklu, że to jest wyzwanie być samemu na scenie przez godzinę chyba i 20 minut. Spektakl wymagający dużej siły też fizycznej.
Tak, absolutnie tak. Absolutnie tak. To częste pytanie od widzów, ponieważ zawsze po spektaklu spotykamy się z widzami, to jest pytanie, jak długo się regeneruje? No 2 dni mniej więcej to trwa.
No tak, ale przychodzisz później na spotkanie po spektaklu, rozmawiasz z widzami, jesteś pełen energii. Miałem wrażenie, że krótkie recenzje, to o czym mówią, o czym mówi publiczność do was, do aktorów, tak, to ciebie jeszcze bardziej nakręca.
Tak, tak. To znaczy, bo ja zawsze mówię, że jak ktoś pyta, czy ja to robię dla siebie. Oczywiście, że wiele, myślę, że pasja to coś wspaniałego i bardzo nas buduje, prawda? Ale jednak, no jak można to robić dla siebie? To musiałbym do lustra grać i się jeszcze zachwycać tym. Ja muszę mieć jakiś odbiór, ja muszę wiedzieć, czy to w ogóle fajnie, czy ktoś chce, żeby to było, czy to warto być, zobaczyć, doświadczyć. I to są, dlatego bardzo cenimy sobie spotkania z widzami i też, co bardzo jest dla nas miłe, mamy też taki odzew, że i widzowie cenią sobie te spotkania, że po prostu nie kończy się ten spektakl, idziemy, tylko jeszcze mamy ten moment, żeby porozmawiać, tak na gorąco.
No to jest piękne. Ja przepraszam, Asiu, jeszcze tylko powiem coś, co jest bardzo ważne, co jest moim zdaniem istotne, to, że Teatr Ba na BIS istnieje i będzie istniał, mam nadzieję, jak najdłużej. To jest to, co napisała jedna z pań, które oglądały spektakl. Teatr niezawodowy, a jednak profesjonalny pod względem poziomu, jaki reprezentuje. No bo amatorski to jakoś nawet brzmi zbyt lekko.
Jak się przygotowywałeś do zagrania w tej sztuce? Czy wziąłeś urlop? Czy w lesie na przykład zdarzało ci się odtwarzać pewne sceny? Jak to wyglądało?
No to jest, ja bardzo mocno myślę zawsze o postaci, którą gram. staram się jakoś wejść w jej buty. Zastanawiam się nawet czasem nad zwykłymi rzeczami, nie wiem, jak pije herbatę, jak wyraża pewne emocje. Tutaj jest, trudność polega na tym, że, a może trudność i łatwość, nie wiem, w sumie, nie wiem, że tak naprawdę w tej postaci jest wiele różnych postaci. I dlatego taki odbiór widzów, myślę, jest ciekawy, bo chyba nie było jeszcze osoby, która by gdzieś między wierszami nie powiedziała, to jest też o mnie. Wybrzmiewają pewne słowa, dzieją się pewne rzeczy, które ludzie zaczynają kojarzyć ze swoim życiem, ze swoim podejściem do życia. One są skrajnie różne, bo król przechodzi przez umieranie. No to jest może też interesujące i ważne, bo tutaj powiedziałeś, może powiem też głosami widzów. Otóż jedna z pań, która zabierała głos też na naszym spotkaniu, zaczekała też po spotkaniu, żeby ze mną porozmawiać indywidualnie. Ona mówi, że nie chciała tego mówić tak jakby generalnie, ale mówi, wie pan, ja pracuję z ludźmi, którzy umierają. Mówi, czy pan jakiś ma kontakt z osobami umierającymi? Ja mówię, no, że miałem takie doświadczenia swoje życiowe, ale ja nie mam takiego stałego kontaktu. Bo ona mówi, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale pan odegrał wszystkie fazy umierania. Mówi, ja oglądałam ten spektakl i mówię, Boże, przecież ten facet gra. To jest tylko spektakl. Ludzie mi momentami płakali na tym spektaklu. To jest dla mnie najtrudniejsze, bo ja bardzo lubię kontakt z widzem bezpośredni. Ja tutaj wchodzę między widzów i ten kontakt jest bardzo silny. Zawsze przepraszam potem widzów, że z niektórymi miałem jeszcze silniejszy ten kontakt, bo mogło to ich, nie wiem, peszyć. Natomiast to jest trudne, kiedy ludzie płaczą. A były takie też emocje momentami. Bo tu jest od śmiechu właśnie do płaczu. To jest niezwykłe. I dlatego pracując, wracając do twojego pytania, pracując nad tym, ja mam gdzieś też zawsze tak, że ja bardzo lubię ludzi, przebywając z różnymi ludźmi, mając kontakt bardzo szeroki często, gdzieś mi zostają pewne zachowania, gesty, słowa i one się dziwnie w momencie, kiedy tworzymy jakieś przedstawienie i dostaję tę rolę, to mi się otwierają pewne rzeczy, że aha, to ktoś na przykład tak zareagował, powiedział coś takiego i to jakby wraca. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. I tutaj w Królu też, bo są momenty, kiedy ja jestem totalnie nie jestem sobą. Mówię rzeczy, które są ode mnie o tam kilometry. Zupełnie nie jest to moja osobowość. Zresztą często też proszę, jak przychodzą osoby znajome, to mówię, proszę, żebyście za drzwiami zostawili Rafała. Tu już nie ma Rafała, tak? Tu jest ta postać. Musicie jakby to zapomnieć, to, że się znamy. I niektórzy mówią, że na początku jeszcze, a potem wchodzą w ten świat, stają się częścią tego spektaklu i to jest niesamowite. I pan profesor też Dmitrowski mówił, słuchaj, ty musisz pamiętać, to też niezwykłe, ja zawsze podkreślam to, zresztą na każdym spotkaniu z widzami podkreślam, że życzę wszystkim państwu człowieka, który w was wierzy tak, jak profesor wierzy we mnie. No wyobraźcie sobie, że on powiedział w pewnym momencie, mówi, z żadnym innym amatorem nie zrobiłbym monodramu, tylko z tobą. Bo ja się nie zastanawiałem jakby nad tym, tak, że to jest dla niego też wyzwanie, że on też kładzie, nie wiem, swoje nazwisko, tak? No więc to niesamowite, niesamowite zupełnie, ale był taki moment przed samą premierą, to o czym mówiłeś, że to jest, i profesor dokładnie prawie użył tych słów, których ty użyłeś, że słuchaj, to jest ponad godzina czasu i ty będziesz musiał trzymać uwagę widza cały czas sam. I ja wtedy tak miałem moment, że mówię, kurczę, pieczony, to może jednak we mnie nie wierzy. I wiecie, tam jest taka scena właśnie, w pewnym momencie jak ja staję na tronie, jestem daleko od widzów, reflektory świecą mi w oczy, ja nie widzę reakcji ludzi i stojąc na tym tronie tak się zastanawiałem, Boże, jak oni się nudzą. I dopiero jak zlazłem z tego tronu, podszedłem, widzę, że się nie nudzą, mówię, no to dobrze. Nie? Ale tak, martwiłem się też tym, jak to będzie. Więc pracując jakby nad rolą, zastanawiając się nad poszczególnymi fragmentami, bo to jest rzeczywiście taka sinusoida. To są cały czas skoki od jakichś emocji potężnych, tak? Po takie, które schodzą i on jest po prostu biednym, umierającym człowiekiem, proszącym o pomoc.
Ja nie miałam niestety okazji obejrzeć tę sztukę, ciebie w tej sztuce. Czy jeszcze będziecie grać w Poznaniu?
No mam taką nadzieję, znaczy myślę, że tak, bo mamy wiele informacji o tym, że ludzie chcieliby jeszcze tę sztukę zobaczyć, chcieliby zobaczyć jeszcze emigrantów, którzy byli grani jako pierwsi. Więc tak, no taka była też moja myśl, kiedy wracałem do teatru, żebyśmy mieli ten repertuar zbudowany, żeby było kilka przedstawień, już pracujemy nad kolejnym, żebyśmy mogli je też niezależnie widzom pokazywać, więc tak, tak.
A jakie sztuki są w przygotowaniu?
Bo wiem, ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć.
Nie możesz? Naprawdę?
Powiedz. Ja uśmiecham się, bo tak rozmawiając z resztą zespołu, tak. Też często mówimy, no, mówić, nie mówić. Tak, jest w tej chwili w przygotowaniu sztuka Kto się boi Virginia Woolf. Już z nową panią reżyser, z zespołem, kolejnymi osobami, które tutaj z Olą właśnie, z którą się zawsze śmiejemy, bo Ola to jest moja sceniczna żona. Co gramy, jakiś spektakl, to ona jest moją żoną, także pozdrawiam serdecznie. Natomiast dołączył też Grześ, który też był z nami w Teatrze Ba, także cieszymy się, mamy nową osobę, mamy Danusię, która jest nową w naszym zespole, to pięknie właśnie, że kolejne osoby, no i Anetę, która jest reżyserem tego spektaklu, więc pracujemy mocno. W kwietniu, myślę, tak sobie zakładamy, że w kwietniu będzie premiera.
Mhm. Czy Teatr Ba na Bis ma swoją siedzibę, czy przemieszcza się do różnych lokalizacji?
Cyganeria. Przemieszcza się.
Przemieszcza się.
Tak, tak. Taborem jeszcze nie jeździmy, ale to byłoby nawet dobre, bo scenografię można byłoby przewozić. Także tak, no my jesteśmy w takiej fazie, bym powiedział, cały czas rozwojowej mocno. Szukamy swojego miejsca. Bardzo szukamy też wsparcia, co tu dużo gadać. Bo to nie jest łatwe. Ja nie odpuszczam absolutnie, ale oczywiście są momenty, gdzie jest ciężko sobie poradzić, będąc amatorskim teatrem i jeszcze w żaden sposób nie ukonstytuowanym, że tak powiem. Także my, tak, cały czas poszukujemy swojego miejsca. Mamy już w tej chwili też takie zaproszenia zewnętrzne, poza Poznań też. No zobaczymy, jak to będzie, bo to też nie jest proste, już choćby przewiezienie. No my nie dysponujemy, nie wiem, jakimś dużym furgonem, który mógłby przewieźć choćby rzeźby pani Marii. I to dla nas zawsze są pewne takie kłopoty, które mogą wykładać pewne pomysły, no ale zobaczymy. No, ja tam jestem dobrej myśli. Piękne jest to w ogóle, że mnie to bardzo wręcz wzrusza, że robiąc coś, rozpoczynając coś właściwie z niczego, pojawiały się kolejne osoby niezwykle życzliwe, które nagle chciały w tym też uczestniczyć, bo po emigrantach właśnie artystka, rzeźbiarka, no wybitna. Ja zresztą mówiłem, pani Mario, ja jestem zachwycony, że ja mogę grać przy pani rzeźbach. A pani Maria mówi, no tak, tak, ale wie pan będzie musiał to wszystko ożywić. Ja mówię, aha, no dobrze, no postaram się. Więc pięknie. Muzyka podarowana spektaklowi Oskara Kamińskiego. Muzyka, którą też, o czym opowiadaliśmy, pan profesor będąc w Gruzji, słyszał w jednym z kilkunastowiecznych kościołów, nagle wchodząc, chór żeński śpiewający. Mówi, Boże, jak wspaniale śpiewają. Kupił płytę, okazało się, że to jest chór z Armenii. I on, jak przygotowaliśmy spektakl, mówi, wiesz, mnie by się marzyło, żeby na scenę finałową właśnie była ta muzyka. I on mówi, wiesz, ja mam tą płytę, ja napiszę do nich. I słuchajcie, napisał do nich i panie się zgodziły, że bez żadnych opłat. Proszę bardzo, proszę wykorzystać ten fragment. No to jest coś w ogóle, ja to skrzydeł dostaję w tym momencie, tak? Bo sobie myślę, kurczę, no ktoś się chce w to zaangażować też, czyli fajnie jest, że tak. To znaczy, że coś to ludziom daje.
Ale masz przeciekawe życie i ładnie opowiadasz.
Dzięki.
No patrz, tyle minut już rozmawiamy, a nie zapytaliśmy o rodzinę. Mhm. Czy twój syn pójdzie w twoje ślady?
Ale pytasz o teatr?
To jest pytanie.
No, o teatr,
artystyczne.
Mój syn, takie życie artystyczne.
No to jest, tak. Mój syn rzeczywiście, no też współuczestniczył w spektaklu. Kuba nam pomagał w opanowaniu światła i dźwięku, co jest bardzo ważne, ponieważ królowe mówią głosami, które trzeba odtworzyć w odpowiednim momencie. To jest też śmieszna historia, bo Kuba się strasznie denerwował. Mówi, tato, jak ty się pomylisz i wiesz, co ja zrobię? Ja mówię, Kuba, ty się nie przejmuj tym, ty puszczasz swoje kawałki, ja będę musiał nad tym zapanować. No i oczywiście, że ja się tam mylę, więc on się biedak denerwował. Potem już się nauczył, że okej, tam sobie poradzimy, ale na początku rzeczywiście strasznie się denerwował. Mój syn artystycznie jest też osobą uzdolnioną, pisze teksty, rapuje, wchodzi w tej chwili powoli na scenę poznańską. Bardzo go w tym wspieram i zawsze, i to też powtarzam wszystkim po spektaklu zawsze, nie róbcie tej głupoty, żeby udawać, że coś wam w życiu nie jest potrzebne, tak jak ja udawałem długi czas. To nie jest mądre i tak się robić nie powinno. I też Kubie zawsze powtarzam, że wiesz, to naprawdę ja nie wiem, czy ty będziesz to robił zawodowo, czy nie. Ja widzę, jak dla ciebie to jest teraz ważne. I dlatego masz to robić. Ja będę cię po prostu całym sercem i siłami, możliwościami mi wspierał, bo to jest niezwykłe. I widzę, jak wiele to dla niego znaczy. Już wydał swoją płytę. Teraz pracuję nad kolejną. Szukamy wspólnie kontaktów z kolejnymi muzykami, bo jest też zainteresowany muzykami jazzowymi. Chciałby łączyć te... No jest też, no bardzo mocno przypomina mnie w wielu momentach z tą taką swoją też gniewnością i taką chęcią rozsadzenia czasem murów, bo do dzisiaj jak uczestniczyliśmy razem w próbach, to jest dla mnie bardzo wzruszające, bo jak przychodził na próby, to on często widząc, jak ja gram, mówi, tato, to mówi, kurczę, jest niesamowite, że ty jesteś tym królem, po czym jest chwila przerwy, jest tak pyk i ty już jesteś moim tatą na nowo i gadamy i za chwilę profesor mówi, dobra, to jedziemy dalej i znowu jesteś tam. I to jest świetne, a ja miałem przyjemność wielką obserwować jego w studio, bo ja bardzo prosiłem go też, mówię, słuchaj, ja bym bardzo chciał być na twoich próbach, bo ja sobie zdaję sprawę, jak ważne są próby, jak są istotne, jak wiele dają, jak są inspirujące, no bo tam się odbywa wszystko, tak? Potem to już jest ten produkt finalny. I tak, i zaprosił mnie na to i to było byłem zachwycony po prostu i jestem zachwycony tym, co robi. Cieszę się, że tak jest.
I chyba w tym momencie postawimy kropkę, bo to bardzo ładne zakończenie dzisiejszego spotkania. No i jak zawsze powtarzamy, siła rodzi się w rodzinie. A my tutaj mieliśmy przykład fantastycznego połączenia pasji, miłości, konsekwencji, no i miłości rodzicielskiej również. Mhm. Rafale, pięknie dziękujemy.
Ja dziękuję pięknie.
No
ja
i trzymamy kciuki i chcemy cię oglądać.
Tak, w kolejnych
sztukach. Trzymajcie mocno.
Tak. Trzymamy kciuki za Teatr Ba na Bis. Dziękujemy. Doktor Rafał Kurczewski był dziś naszym gościem.
Dziękuję pięknie.
Męski profil.
I was born in the belly, I was born in the belly of a whale. I was raised in the valley, I was raised in the valley of shame. With the scars from the schoolyard and the radio that had to be saved. Saw a light in the window, but she was running and she had to get away. She was gone, 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 gone. Dark back down the alley. She was gone, 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 gone. Dark back down the alley.
open up to these things. Eyes of a widow, wearing tears that could never be erased. She was gone, 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 gone. Drop back down the alley. She was gone, 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 gone. Drop back down the alley. Dress me up and take me home.